Dzień dobry Państwu, Wojciech Chmielewski, witam między niebem a ziemią. Dziś w programie będzie ekumenicznie, bo od poniedziałku trwa ekumeniczne święto Biblii. Organizowane jest po raz 13, uczestniczą w nim przedstawiciele kościołów chrześcijańskich. Są wspólne nabożeństwa, dyskusje odbywają się w różnych świątyniach. Naszym gościem jest dziś ksiądz Jan Ostryk z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. I na początek pytanie, czy język Biblii nie jest zbyt trudny.
I dla mnie stał się to język prawie codzienności, chociaż są rzeczywiście pewne zwroty, które, czy słowa, które dzisiaj już wyszły z obiegu takiego codziennego. Zbierać do gumien, to dzisiaj nikt młody w zasadzie nie rozumie, a pewnie ma skojarzenia pejoratywne, kiedy słyszy, bo jeszcze gdzieś tam mu się coś zmiękcza, jakaś litera. Gumno to jest spichlerz, to jest miejsce gromadzenia. Każdy język, jak jest nieużywany, staje się niezrozumiały. Jeśli nauczymy się jakiegoś języka, który nie jest moim językiem ojczystym, to jeśli go nie używam, to po pewnym czasie zaczynam być wtórnym analfabetą. Ale podobnie jest i z językiem ojczystym, jeśli się wyjeżdża gdzieś za granicę i nie używa się tego języka przez ileś tam lat, to nagle gdzieś on zostaje przykryty czymś codziennym, nazwijmy to. Więc jeśli Biblia nie jest naszą codzienną księgą, to pewnie gdzieś tam staje się w pewnym momencie jakaś wyobcowana.
Ale tych archaizmów jest tak dużo w Biblii, że młodzi ludzie patrzą na Biblię jak na taki zabytek bardziej niż na książkę, którą można potraktować codziennie.
Ale skąd się wzięły te archaizmy? Każde tłumaczenie jest pewną adaptacją, jest pewną interpretacją języka oryginału. Kiedy pisano księgi biblijne, one nie były archaiczne, ponieważ one były pisane językiem współczesnego człowieka. I dzisiaj sztuką translatorów, biblistów jest, żeby opowiadać Biblię współczesnym językiem. Jeśli będziemy to potrafili robić, to Biblia stanie się, ona ciągle jest, będzie ciągle księgą dnia dzisiejszego, bo Bóg, kiedy objawiał się Mojżeszowi, to nie mówił, że jest Bogiem przeszłości czy przyszłości. On ciągle mówi, że jest Bogiem teraźniejszości.
Czy nie brakuje trochę takiej aktywności samych kapłanów, którzy powinni tę Ewangelię w kazaniach jakby bardziej ludziom interpretować, bo się oczywistym wydaje, że tak, ktoś czyta na co dzień, a jak ktoś raz na tydzień przychodzi do kościoła, dla niego to jest niezrozumiałe.
Problem jest taki, że chrześcijaninem nie można być raz na tydzień. Tylko, że w naszej tradycji duchowny nie musi być celibatariuszem, to ja nie mogę być mężem, kiedy mam w zasięgu wzroku moją żonę, tylko albo jestem jej mężem, albo nie jestem jej mężem. No mój Panie Boże, ja sobie tego inaczej nie wyobrażam. Ja albo jestem chrześcijaninem, albo nie jestem. Oczywiście tu nie chodzi, że każdy z nas ma być natychmiast teologiem, kaznodzieją, interpretatorem, tłumaczem Pisma Świętego. Ale każdy z nas, tak jak potrzebuje codziennie coś zjeść i położyć się spać, tak to rozumiem, jako chrześcijanin powinien codziennie odrobinę tej duchowości wzmocnić. Więc jeśli raz w tygodniu ogranicza się do czytania Pisma Świętego, to jest trochę tak jak z nauką chodzenia u niemowlaka. Jeśli będziemy go uczyli tylko raz w życiu i potem powiedzmy, nie nauczył się chodzić od razu, to znaczy, że jest, przepraszam, tępy, nie wiem, niezdolny czy coś. Nie, rodzic do skutku, chroniąc oczywiście malucha, żeby się nie przewrócił, to robi. Rolą kaznodziei jest chronić, otaczać, pokazywać, a nie zastępować.
A młodych ludzi jak zachęcić do czytania Biblii? Bo to jest duży problem, bo na początku czytanie Biblii jest wyjątkowo trudne. Sam ksiądz przyznał. Jak się wkręcić, że tak powiem, młodzieżowym językiem?
Oj, to jest dobre pytanie. Przede wszystkim myślę przez osobisty przykład rodziców. Znowu wrócę do tego przykładu z niemowlakiem. Jeśli w domu nie odbiorą pewnego przygotowania, będzie im niesamowicie trudno. To nie znaczy, że niemożliwe, dlatego że Duch Święty wieje, kiedy chce i może zadziałać w każdym momencie, w jakim będzie chciał. Ale dobry przykład, nie przykład werbalny, ale osobisty przykład najbliższego otoczenia potrafi być zaraźliwy. To chyba tylko w ten sposób mogę powiedzieć na to pytanie. Jak zachęcić? Młody człowiek musi widzieć autentyczność w tym, który mu coś zwiastuje, coś opowiada. Chrześcijanin nie może być teoretykiem. Kapłan nie może być teoretykiem. To nie znaczy, że ma nie być przygotowany do tego, co robi. Wręcz przeciwnie. Ale musi młody człowiek widzieć autentyczność w pewnych sprawach.
I to święto Biblii ma to, rozumiem, też przypominać, że tą Biblię trzeba czytać, czy jak to jest?
Kiedy coś świętujemy, to znaczy, że dla nas to jest ważne. No bo nie idziemy na urodziny do cioci czy do wujka, jeśli ich nie kochamy. Bo do pewnego momentu mogą nas rodzice tam zaprowadzić. Ale potem jesteśmy już dorośli i mówimy, przepraszam, mam swoje obowiązki, mam swoje sprawy i nie idę. Oczywiście nie muszę mówić, że nie kocham tej cioci czy tego wujka, ale tam nie idę. I podobnie jest ze świętowaniem Biblii. Chcemy pokazać, że to jest ważne, przynajmniej dla kogoś. Być może znów ktoś zobaczy, że dla kogoś to jest ważne i zastanowi się, dlaczego to jest ważne. Czytamy w tej Księdze Życia, że w niebie jest większa radość z jednego grzesznika, który się nawróci, niż z 99 sprawiedliwych, którzy już są po stronie Boga. Więc warto jest dla tego jednego też podejmować ten trud. Będziemy mówili o sprawach współczesności na pewno, ponieważ jednym z wyzwań świata, który jest coraz bardziej otwarty, jest chociażby sprawa małżeństw o różnej przynależności konfesyjnej. To jest niesamowicie poważny problem. Mówiąc problem, nie mówię, że to jest dramat, ale to jest problem i dla małżonków, którzy, dla dwojga ludzi, którzy się kochają i nagle się orientują, że są troszeczkę odmienni, ale chcą coś wspólnego robić. To jest problem dla Kościoła i mówiąc o Kościele, mówię bardzo szeroko. Dlatego, że takie małżeństwa mogą być niesamowicie fantastycznym polem dobrej ekumenicznej pracy, ale też mogą być ugorem, na który będzie niesamowicie trudno cokolwiek posiać. A więc chcemy mówić o współczesności, bo to jest problem współczesności. No i poza tym chcemy pokazać, że chrześcijaństwo nie musi być nudne, ale może być radosne i otwarte.
To jeszcze tylko króciutko do tego, co ksiądz powiedział o tych małżeństwach. No bo generalnie przy zawieraniu małżeństwa zobowiązuje się każdy małżonek do wychowania jakiejś dylemacie.
I tu jest pewien problem również naszych braci katolików. Ponieważ my jesteśmy trochę, żeby to nie zabrzmiało źle, bo to nie jest w tym momencie w żaden sposób z mojej strony próba wrzucenia kamyka do ogródka, ale w liturgii Kościoła katolickiego, polskiego są inne sformułowania w tej rocie ślubowania, aniżeli na przykład w Kościele rzymskokatolickim w Niemczech. Tam, jeśli są małżonkowie o różnej przynależności konfesyjnej, ślubują, że wychowają dzieci w duchu Chrystusa w jego Kościele. Nie w duchu katolickim, tak jak jest to w polskim Kościele. Proszę zajrzeć do odpowiednich ksiąg. Ja nie wiem, gdzie jest błąd. Czy po stronie tłumaczenia niemieckiego, czy po stronie tłumaczenia polskiego. Ale okazuje się, że są miejsca, gdzie można pewne rzeczy bez obciążania jakiejkolwiek strony, bo i ewangelik, i prawosławny, i katolik może z pełną świadomością ślubować, że dołoży wszelkich starań, aby w duchu Chrystusa wychowywać. Przy całym szacunku do jakichkolwiek zobowiązań nasze dzieci i tak wybierają własną drogę, kiedy dorosną. I jeśli będziemy ich za bardzo na siłę naginali do pewnych rzeczy, to oni mogą pęknąć, mówiąc tak trochę z technologii na przykład metalu. A jeśli będziemy próbowali je delikatnie ogrzewać, to wtedy stają się plastyczne. Ogrzewać miłością, ogrzewać życzliwością. Każda ze stron w małżeństwie mieszanym, jeśli jest świadoma swojej konfesji, ale też świadoma drugiej osoby, to myślę, że doprowadzi dzieci do właściwego miejsca.
Naszym gościem był ksiądz Jan Ostryk z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. W Poznaniu, przypomnę, trwa ekumeniczne święto Biblii, a za tydzień pozostaniemy w temacie rodziny i podsumujemy sobór, który w Watykanie właśnie się kończy. Do usłyszenia za tydzień.